Witam Was bardzo serdecznie. Nie wszyscy byliście tutaj tydzień temu, ale pozwólcie, że na początek odwołam się do jednego wersetu, który cytowaliśmy na zeszłym wykładzie. Zobaczmy. Są to słowa apostoła Pawła do jego umiłowanego ucznia Tymoteusza. Gdybym się opóźniał, pisze, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Więc Kościół jest filarem i podporą, podwaliną prawdy. Skoro tak jest, to jednym z zadań Kościoła jest obnażać kłamstwa. Jest to bardzo ważne zadanie, które stoi przed Kościołem. W tym roku, kiedy przygotowywaliśmy się do obozu młodzieżowego Przystanek Krótka, na ekranie zobaczymy logo naszego wyjazdu, mieliśmy pewien cel, mianowicie obnażyć kłamstwa, w jakie wierzy dzisiaj młode pokolenie Polaków. I pod tym logiem, nie wiem, czy mamy całe logo z koszulki, tak, z napisem? Nie mamy, tak? To logo samo nam nic nie daje, ale nie szkodzi. Pod logiem był napis, bo życie znaczy więcej. I te słowa to jest taki początek demaskowania kłamstw, w jakie wierzy młode pokolenie, kłamstw, w których praktycznie młode pokolenie się zatraca. I jako Kościół obnażamy kłamstwo nie po to, żeby udowodnić, że my starsi mamy jakąś rację, tu nie chodzi o rację. Chodzi o to, że wierząc w jakieś kłamstwo, młody człowiek może zmarnować kawałek swojego życia. Taki też obraz, który pojawia się w Biblii, kolejny, wilk w owczej skórze. Więc wiara w kłamstwa, w to, co nam się wydaje, a co gorsza, w to, co ktoś chce, żebyśmy myśleli o rzeczywistości, o nas samych, bywa bardzo niebezpieczna. Jezus nauczał po to, żeby zaoszczędzić człowiekowi wiele lat życia zmarnowanych na rzeczy bezsensowne, niewłaściwe, no często też złe i destruktywne. Zastanawiałem się długo, jak nazwać ten wykład, jak Bóg pozwoli, to może cykl wykładów. No i póki co roboczo nazwałem ten cykl Świat się pomylił, odcinek pierwszy. Kiedy byłem nastolatkiem, wierzyłem w wiele kłamstw. I kilka z tych kłamstw dotyczyło mnie samego. Po pierwsze, wierzyłem bardzo mocno w samego siebie. Dzisiaj mogę to nazwać kultem samego siebie. Uważałem wtedy, że życie dla swoich ambicji, dla swoich marzeń, życie skupione na samym sobie, jest to życie szczęśliwe. I tak myślała większość moich rówieśników. Więc ze wszystkich sił szukałem spełnienia w życiu, służąc mojemu ja. Zakładałem, że szczęście na tym polega, że jestem po prostu sam dla siebie najważniejszy, troszczę się o to, no i powinienem być szczęśliwy. Pamiętam moment w moim życiu, kiedy poprosiłem mojego tatę o poważną rozmowę. Usiedliśmy w gościnnym pokoju, zamknęliśmy drzwi i zacząłem mówić tak, żeby mój brat mnie nie słyszał. Mówię, tata, oczekuję, że dacie mi osobny pokój. Moją potrzebę uzasadniłem koniecznością nauki w skupieniu. Oczywiście nie był to czas nauki w skupieniu. I nie chodziło wcale o naukę, ale o moje wielkie ego. Ja jestem starszy od mojego brata. Wydawałem się sobie wtedy mądrzejszy. Byłem trochę silniejszy, więc chciałem to pokazać. Gardziłem młodszymi i słabszymi, a służyłem samemu sobie. Niedługo musiałem czekać na odpowiedź. Mój tata się zgodził. Pokój, w którym siedzieliśmy, pokój gościnny, wkrótce był moim pokojem. Mogłem zrobić tam, co chcę, urządzić go, jak sobie wymarzyłem. Wtedy wierzyłem, że drogą do spełnienia jest służyć sobie, żyć po swojemu i dla siebie. Na kilka lat mojego życia moje ja zostało wywyższone ponad wszystkie inne wartości w życiu. Ale to wywyższenie samego siebie nigdy nie przyniosło żadnego spełnienia. Wręcz przeciwnie, pogłębiało rozczarowanie i pustkę. Aż duchowo sięgnąłem dna. Więc chcę dzisiaj wykazać, że świat się pomylił właśnie w tej kwestii. Uczył i nadal uczy, że życie dla samego siebie to jest życie, które prowadzi człowieka do szczęścia, ale to wszystko jest wielkim kłamstwem. Starsi wśród nas może już tą lekcję zrozumieli, ale młodsi prawdopodobnie wierzą tak, jak im kultura dyktuje. Ja, żeby odkryć, że to jest kłamstwo, potrzebowałem wiele lat życia i jak dzisiaj oceniam z perspektywy 35 lat, są to najgorsze lata mojego życia. Co więc Słowo Boże mówi na temat życia dla siebie? Co mamy obnażyć o tym kłamstwie, w jakie dzisiaj wielu wierzy? Ten temat życia dla samego siebie pojawia się już na pierwszych stronach Pisma Świętego, Księga Rodzaju, 2 rozdział, popatrzmy. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Podczas ślubu wczoraj też słyszeliśmy te słowa w tym miejscu. Co na temat życia dla samego siebie mówi Boże Słowo? No są proste słowa. Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Gdy żyjemy dla samych siebie, nie ma szans, żebyśmy doświadczyli pełni. To jest jak jedzenie słodyczy. To jest przez chwilę coś przyjemnego, ale w swoich skutkach nie przynosi nic dobrego. Więc gdy żyjemy dla samych siebie, to zamiast doświadczać pełni, odczuwamy coś przeciwnego, odczuwamy pewną pustkę, pewien brak. I tak było w przypadku mężczyzny. Czegoś tutaj brakuje. Więc Bóg stworzył nas do wspólnoty z innymi ludźmi. Ja, gdy dostałem swój pokój, myślałem, że osiągnąłem to, na czym mi zależało, i osiągnąłem. Wszystkie cele zostały zrealizowane, ale zaraz zaczęło mi czegoś brakować. Pamiętam, jak czasami z bratem braliśmy materace. W naszym domu było dużo materacy, dlatego że przyjmowaliśmy sporo gości i szliśmy spać na taras. Albo na wyjazdach czasami zasypialiśmy przy ognisku pod gołym niebem. I o dziwo to właśnie te wspomnienia z czasów, kiedy byłem nastolatkiem, są najprzyjemniejsze, a nie te, kiedy żyłem sam. Po kilku latach, chociaż mieliśmy 2 pokoje, to spaliśmy z powrotem w jednym, dlatego że człowiek został stworzony do relacji, a nie do życia dla samego siebie. Bóg stworzył nas do wspólnoty z innymi i nie jest dobrze, kiedy człowiek jest sam. Kolejny fragment pochodzi już z Nowego Testamentu. Zobaczmy Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Wielu Polaków myśli, że przykazania to są rzeczy takie trudne, że to jest jakieś widzimisię Boga, tak? Co mamy robić, czego nam nie wolno. A tak naprawdę przykazania są odbiciem Bożego sposobu myślenia i Jego systemu wartości. W nich zawarte jest to, co jest doskonałe, a czym Bóg chce z nami się podzielić. Nie zostały one nadane, żeby człowieka spętać, zabrać mu jego wolność, wymusić na nim robienie pewnych rzeczy. Przykazania są odbiciem tego, co jest doskonałe. Więc Jezus, zapytany, które z przykazań jest najważniejsze, zwraca uwagę na dwa przykazania. Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, duszą, umysłem i bliźniego swego jak siebie samego. Świat się pomylił i to jest poważny błąd. Życie dla samego siebie jest ogromnym błędem. Człowiek, aby doświadczyć pełni, potrzebuje czegoś więcej niż samego siebie. Czytamy tutaj o wspólnocie z Bogiem, o miłości do Niego i czytamy tutaj o miłości i wspólnocie z drugim człowiekiem. Więc świat się myli, mówiąc, żyj dla samego siebie, a będziesz szczęśliwy. To, co doskonałe, to jest żyj dla Boga, żyj dla innych ludzi, a będziesz człowiekiem spełnionym. Skoro człowiek jest stworzony do wspólnoty, to dlaczego nie może doświadczyć tej wspólnoty z samym sobą? Aby ona była pełna i satysfakcjonująca, potrzebny jest Bóg w życiu i drugi człowiek. Więc jako Kościół chcemy obnażyć kłamstwo, jakie jest dzisiaj popularne, że wystarczy, że żyjesz sam dla siebie, by być szczęśliwym. To jest kłamstwo. My wierzymy i tak też nauczamy, że człowiek potrzebuje czegoś więcej. Potrzebuje relacji ze Stwórcą i z drugim człowiekiem. Relacji, którą cechuje prawdziwa miłość. Najmroczniejsze lata w moim życiu to te, w których służyłem samemu sobie. To te, w których wspólnota z Bogiem była słaba. A innymi albo gardziłem, albo ich nie doceniałem i tak dalej. Najszczęśliwsze lata w moim życiu to te, w których doświadczyłem bliskiej wspólnoty z Bogiem, bezwarunkowej miłości do innych chrześcijan i jeszcze innych rzeczy, o których powiem później. Świat się pomylił, kult własnego ja to jest ślepa droga, która prowadzi człowieka do nieszczęścia, do destrukcji nie tylko jego życia, ale też życia ludzi wokoło. Popatrzmy, jak Jezus uczył tego swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają odczuć im swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Widzimy tutaj matkę, która chciała zadbać o karierę swoich synów. Chciała, żeby to ich ego było napompowane do wielkich rozmiarów. Chciała, żeby byli najwięksi, najwspanialsi. Ale Jezus od razu pokazuje, że to nie jest właściwy kierunek. Takie rzeczy nie mieszczą się w Bożym sposobie myślenia. Jezus uczył swoich uczniów, że to jest zła droga, pompować swoje ja, być większym od innych. Ale nie tylko ich uczył, bo mówi też pod koniec, 28 werset, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono. Więc sam Jezus przyszedł nie po to, żeby okazać się naszym władcą, żeby pokazać, że jest Panem, żeby być większym, żeby dać odczuć swoją władzę, tak jak robią to władcy tego świata, ale przyszedł po to, żeby służyć innym. Jezus wzywa tutaj swoich uczniów, by myśleli tak jak On i by żyli tak jak On. Mówi, na wzór Syna Człowieczego. Jezus mówi, nie tak będzie wśród was. Zadaniem Kościoła jest obnażać kłamstwo, w które człowiek łatwo wierzy. I aby to zrobić, potrzebne jest właściwe myślenie. Życie dla samego siebie, kult własnego ja jest sprzeciwianiem się woli Boga. Nie tak będzie wśród was. Więc Jezus jest doskonałym wzorem do naśladowania. Nie myślał o sobie, nie szukał wywyższenia, nie rywalizował tak, jak robili to uczniowie. Wydał całe swoje życie, by służyć innym. Nie jest to tylko wzór życia, ale jest to też wzór myślenia, który potrzebujemy przyjąć. Bo tak jak myślimy, to tak też żyjemy. Więc to jest dobre miejsce, by zapytać, jak myślisz. Kieruję to pytanie także do siebie. Czy myślisz, tak jak tu jest napisane, że lepiej wydać swoje życie dla innych ludzi, niż żyć dla siebie? Czy myślisz, że lepiej doświadczać wspólnoty z Bogiem i innymi ludźmi, niż ciągle inwestować tylko w samego siebie, w swoje życie? Wiem, jak trudno jest przyjąć taką perspektywę, kiedy się ma kilkanaście lat, ale to nie jest powiedziane, że niektórzy z was tego nie zrobią. W moim przypadku musiałem przejść trudne lekcje, by to zrozumieć. Niektórzy z was, którzy dzisiaj są młodzi, mogą przyjąć to za prawdę. Jeśli masz kilkanaście lat i mocno wierzysz w życie dla samego siebie, to zachęcam cię, żebyś posłuchał tych, którzy przeszli taką drogą i dzisiaj mówią, że jest to najgorszy okres ich życia, okres najbardziej destruktywny także w relacjach z innymi ludźmi. Więc świat się pomylił, życie dla samego siebie jest życiem zmarnowanym. W pewnym momencie podróży do Jerozolimy, Jezus razem z uczniami szli do Jerozolimy, uczniowie byli bardzo skupieni na sobie. Byli skupieni na własnych potrzebach. Zakupili coś w miasteczku i wracają do Jezusa i mówią: Rabbi, czyli nauczycielu, jedz. Co Jezus wtedy im odpowiedział? Popatrzmy. Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Uczniowie żyli takimi prostymi sprawami. Zakupili żywności i przychodzą do Jezusa, mówią: masz, jedz. Jezus mówi: ja mam inny pokarm. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Bóg dał mi dzieło do wypełnienia tutaj na ziemi. I to mnie napędza. Nie to, że za chwilę coś zjem. I to była motywacja do życia Jezusa. Wykonać Boży plan. Nie żyć dla samego siebie, nie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby na 100 sposobów, ale żyć po to, żeby wykonać dzieło, które Bóg mu zlecił. I Jezus powołuje nas dokładnie do tego samego, by porzucić życie dla rzeczy nieistotnych, przyziemnych, a zająć się czymś o wiele wyższym, dostrzec to coś więcej. Werset później Jezus mówi do nich bardzo ciekawe słowa, zobaczmy. Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Uczniowie mieli wzrok bardzo nisko. A co to znaczy, że mieli wzrok bardzo nisko? Mieli wzrok wlepiony w samych siebie, w swoje potrzeby, może w wygodę, w komfort. Ale przez to, że na tym się skupiali, tego szukali, tym żyli, nie mogli dostrzec dzieła, które Bóg w tym czasie dokonywał, w którym oni mieli wziąć udział. Świat nam mówi dzisiaj: ty i twoje potrzeby są najważniejsze. Jesteś najważniejszy. Wszystko, co ci w tym przeszkadza, wszystko, co cię unieszczęśliwia, wszystko, co sprawia, że jesteś smutny, powinieneś porzucić. Ale świat bardzo się myli. Są to po prostu bzdury. Nie da się nakarmić życiem dla samego siebie. Nie da się nakarmić zaspokajaniem ciągle następnej swojej potrzeby. W naszej kulturze zorientowaliśmy się już, jak to działa, że za następną potrzebą jest kolejna i kolejna. Ciągle jest co zaspokajać, a głód dalej odczuwamy. Co więcej, kiedy żyjemy dla samych siebie, to z czasem orientujemy się, że pustka w naszym życiu ma coraz większe rozmiary. Więc Kościół mówi o alternatywie, którą pokazał Jezus. Zamiast życia dla siebie, życie dla Boga, zamiast realizacja swoich planów, które często są bardzo przyziemne, tak jak jedzenie, posiadanie pewnych rzeczy, realizacja Jego planu. I jest to wspaniała alternatywa dla życia człowieka. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, o tym nauczał. Spotykał tłumy ludzi, które miały wlepiony wzrok w rzeczy niskie, nieistotne. I mówił do nich, że życie znaczy więcej. Do uczniów powiedział, podnieście swoje oczy i zobaczcie. I do nas mówi to samo. Podnieś oczy i popatrz, że życie znaczy więcej niż myślałeś do tej pory. Będąc nastolatkiem nie widziałem wiele więcej niż czubek własnego nosa i są to nieszczęśliwe lata mojego życia. Wtedy nie wiedziałem, jaka jest prawda o mnie. Myślałem, że ze mną jest wszystko w porządku i to w 100%. Ktokolwiek próbował mi zarzucić, że myślę w niewłaściwy sposób, że coś robię nie tak, reagowałem bardzo agresywnie. Uważałem się za człowieka mądrego, który właściwie prowadzi swoje życie. A dzisiaj, patrząc z perspektywy lat, widzę, że wierzyłem w jedno z kłamstw tego świata. Więc by pomóc dostrzec prawdę o naszych sercach, potrzebujemy poznać symptomy życia dla siebie. Dzisiaj zdążymy wymienić 3 takie symptomy, żebyśmy mogli sprawdzić, jak to jest dzisiaj w naszym życiu. Skoro ja, wierząc w kłamstwo i żyjąc tak, jak wierzyłem, nie widziałem tego, tak może być też dzisiaj. Dlatego potrzebujemy poznać symptomy i sprawdzić. Więc pierwszym symptomem życia dla samego siebie, pompowania swojego ja, jest przekonanie o własnej mądrości. Będąc nastolatkiem, wiedziałem lepiej od innych. Także wiedziałem lepiej od tych, którzy byli ponad mną, czyli od moich rodziców, od moich nauczycieli. Wiedziałem lepiej, zawsze wiedziałem lepiej. Do dzisiaj istnieje mały ślad mojej doskonałości i mądrości. Kiedyś moi rodzice wycyklinowali parkiet w swoim salonie. I mój tata poprosił mnie, Dawid, podnieśmy razem fotel, przenieśmy go na miejsce docelowe. Ja mówię, tata, on jest lekki, nic się nie stanie. Przesunąłem ten fotel na właściwe miejsce, po czym ku mojemu przerażeniu okazało się, że na samym środku salonu, na tym nowym parkiecie jest 30-centymetrowa, no prawie dziura. I nie mogłem uwierzyć, jak się mogłem aż tak pomylić. Więc odrzuciłem tą prawdę, więc wszystko ze mną jest w porządku. Mój tata też nic nie powiedział, nie skomentował, ale jak wchodzicie do salonu, to na pewno widzicie tą wielką rysę, chyba że mama położyła tam jakiś dywan. Człowiek przekonany o własnej mądrości często mówi mądrze, ale żyje głupio. Popatrzmy na 2 fragmenty. Pierwszy, nie bądź mądry we własnych oczach. Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega, mądrzeje. Przekonanie o własnej mądrości plus odporność na rady tych, którzy są nad nami, jest jednym z przejawów życia dla samego siebie. Ja jestem ważniejszy, tak? Ja mam rację. Człowiek, który tak myśli, w taki sposób żyje, wojuje z każdą radą. A co on może wiedzieć? Ja wiem lepiej. I robi po swojemu. Wymądrza się w słowach, używa wielkich słów, ale kiedy patrzysz na jego życie z perspektywy, żyję głupio. Ja nie jestem w życiu najważniejszy i moje zdanie też nie jest najważniejsze. Dlatego warto nie gardzić tymi, od których uczymy się w życiu. To jest trudne w młodym wieku, kiedy się jest nastolatkiem. Trudno jest nie gardzić, tak? Nauczycielami, czasami nawet rodzicami. Jest to trudne. Ale Biblia obnaża to kłamstwo i mówi, człowiek, który tak postępuje, jest człowiekiem głupim. Uchodzi za mądrego, ma podniesione czoło, mądrzy się w każdym zdaniu, ale z radą mądrzejszych od siebie za każdym razem wojuje, żyje głupio. Więc to jest pierwszy symptom, po którym możemy poznać, że nasze ego jest za dużych rozmiarów. Drugi symptom to rywalizacja. Popatrzmy na dwa fragmenty. Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę. Oto jeden nie chciał, żeby kto, on jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Symptomem życia dla samego siebie, napompowania swojego ego, jest chęć wyprzedzania innych. I jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to na pewno znasz to pragnienie, żeby innych wyprzedzić. Ja doświadczyłem tego, że jest to głupie. Będąc nastolatkiem, rywalizowałem w tym, w czym byłem dobry. Kiedyś rodzice kupili mojemu bratu nowy rower. Pierwszy raz dostał nowy rower, zawsze miał ten po mnie, prawda? Więc mój brat się ucieszył, że wreszcie mi w tym dorównał. I pojechaliśmy na wycieczkę do Wapiennicy. Całą drogę trzymałem zdrową przewagę nad nim. Czyli sprawiałem, że był tak 30-40 metrów za mną. I cieszyłem się tym, że przegrywa. Wiele lat później jeździłem na rowerze, do dzisiaj to lubię, ale już nigdy nie mogłem pojechać z Pawłem. Dlaczego? Bo człowiek, który żyje dla samego siebie, wyprzedza innych, poniża ich, a na końcu jest z tym samotny. Więc ja nie jestem w życiu najważniejszy, do pełni życia potrzebuję puszczać innych przodem. I będąc nastolatkiem, byłem dumny, że jestem silniejszy. Dzisiaj widzę, że byłem głupi, że tak to wykorzystywałem. Więc to jest drugi symptom, rywalizacja, chęć wyprzedzenia innych. I ostatni to chciwość. Popatrzmy na fragment. Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Potem rzekł do swoich uczniów, dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym się macie przyodziać. Symptomem życia dla samego siebie jest chciwość. Ale co to słowo oznacza? Gdy przyjrzymy się tym wersetom, które widzimy na ścianie, widzimy, że pewne słowa powtarzają się tutaj bardzo często. Jest to słowo samemu sobie. Jest to słowo moich skarbów. Werset 17. Rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I tak zrobię, zburzę znowu moje spichlerze i pobuduję większe, żeby zgromadzić tam wszystkie moje dobra. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Zapyta go Bóg. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi znowu dla samego siebie. Bóg powiedział do tego człowieka po imieniu. Jak go nazwał? Mówi: głupcze. Według Jezusa, według Boga, takie podejście do materii, to jest wszystko dla mnie, jest głupotą. Taki człowiek cieszy się ze swoich zysków, że sobie zabrał, że sobie zabezpieczył przyszłość. Ale w oczach Boga jest człowiekiem biednym. Jest już życiowym bankrutem. Bo, tak jak mówi Jezus, życie znaczy więcej niż te rzeczy. Więc chęć gromadzenia tutaj na ziemi, chęć używania materii, w której żyjemy, dla samych siebie, żeby się zadowolić, tak? Kupię następną rzecz, żeby się ucieszyć. Zrobię sobie dom tak, żeby mi w zupełności służył i potem już na wiele lat będę mógł tylko leżeć, pić i używać. Bóg mówi do takich ludzi po imieniu. To jest trzeci symptom, kiedy nasze ego jest nienaturalnie dużych rozmiarów. Przekonanie o własnej mądrości, rywalizacja i chciwość są to symptomy tego, że człowiek nie widzi wiele więcej niż czubek własnego nosa. Ale takie życie jest życiem nieszczęśliwym. Taki człowiek jest przegrany, jest bankrutem. Na koniec wymienię jeszcze kilka symptomów. Nie mamy czasu, żeby je omówić dokładnie. Może będzie na to czas w następnych wykładach. Ale gdyby ktoś z nas nie mógł się odnaleźć na tych trzech i był tym rozczarowany, przygotowałem jeszcze kilka innych. Pozwólcie, że je przeczytam. Jak ktoś zdąży je wpisać, żeby były na ekranie, no to świetnie. Czwarty symptom to skupienie się na swoich potrzebach. Piąty. Zbytnia wrażliwość na opinię innych ludzi. I szczególnie na krytykę. Szósty. Podejrzliwość, czyli sytuacja, w której łatwo przypisujemy ludziom złe motywacje. Jesteśmy tak ważni dla samych siebie, że obawiamy się, co kto o nas mówi. Siódmy. Życie na pokaz. To jest sytuacja, w której to, co myślą inni o moim życiu, jest ważniejsze niż to, jak żyję. Tak? Życie na pokaz, że tam, gdzie przebywam wśród ludzi, gram jakiegoś wspaniałego człowieka, a w domu to jest jakaś jedna wielka tragedia. Tak? To jest życie na pokaz. Kolejny jest to brak otwartości i szczerości. Kolejny, przedostatni, przepychanie własnych pomysłów. I ostatni, niepohamowany język, tak? Czyli jestem na tyle ważny, że zawsze muszę powiedzieć to, co myślę. Nieważne, jak się z tym czują inni ludzie, nieważne, czy to słowo kogokolwiek buduje, tak jak to było dzisiaj we wstępie, po prostu muszę powiedzieć, tak? Moglibyśmy tu dodać jeszcze jeden. Jest to taki symptom, myślę, że istotny w miejscu, jakie tworzymy. Jest to brak integralności życia z Bogiem, z pozostałymi dziedzinami życia. Tak? Czyli kiedy jesteś na grupie, na wykładzie, na obozie, jesteś przykładnym chrześcijaninem. Ale kiedy jesteś w domu czy w innym środowisku, żyjesz w zupełnie inny sposób. To też jest symptom tego, że sam dla siebie jesteś najważniejszy. I zamiast czcić Boga w swoim życiu i służyć ludziom w miłości, czcisz samego siebie i służysz sobie. Wyświetlimy to później, jak ktoś zależy, komuś zależy, można też do mnie podejść. Więc jeżeli widzisz w swoim życiu niektóre z tych symptomów, no to stoisz przed szansą, żeby zobaczyć prawdę o swoim sercu. Gdyby mi ktoś, no, jak to się mówi, z otwartej ręki wtedy strzelił i powiedział: obudź się, Dawid, bo myślisz głupio i żyjesz głupio, no to może by coś to zmieniło. Ale z drugiej strony, gdybym nie miał tych doświadczeń, to nie wiedziałbym też, z czym dzisiaj człowiek się boryka, mając naście lat, jak jego ego jest napompowane. Więc warto dzisiaj to zrozumieć i wyznać Bogu, że wierzyliśmy w samych siebie zamiast w Niego, że żyliśmy dla samych siebie zamiast dla innych ludzi. Zadaniem Kościoła jest obnażać kłamstwo i to właśnie robimy w tej chwili. Świat uczy nas żyć dla samych siebie, spodziewając się sukcesów, szczęścia, kolorowej przyszłości. My wiemy, że jest to jedno wielkie kłamstwo. Świat się pomylił, ale my nie musimy się mylić. Życie dla samego siebie jest to życie przegrane. Dziękuję.